Końcowy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian zawiera pozdrowienia, które apostoł kieruje imiennie do poszczególnych osób. Mówiliśmy już poprzednio, że z treści tych pozdrowień uzyskujemy wiele bezcennych informacji o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej żyjącej w stolicy Imperium Rzymskiego. Zauważyliśmy, że wśród osób pozdrawianych przez apostoła są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ludzie wywodzący się z różnych narodów, różnych tradycji i kultur. Do wspólnoty rzymskiej należał na przykład Epenet, który zgodnie ze słowami apostoła jako pierwszy uwierzył w Chrystusa w Azji. Byli tu Andronik i Junia, Żydzi, którzy nawrócili się wcześniej niż Paweł i którzy byli znani osobiście apostołom z Jerozolimy. W Rzymie działała też znana para małżeńska Akwila i Pryscyla. Apostoł pozdrawia też imiennie kilka kobiet, które aktywnie uczestniczyły w życiu wspólnoty. Apostoł Paweł pozdrawia mężczyznę o imieniu Ampliat. Było to imię popularne wśród niewolników, podobnie jak greckie imię Stachys, o czym świadczą napisy nagrobne z tamtych czasów. A więc do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie z pewnością należeli także wierzący niewolnicy. Dalej apostoł pozdrawia Apelesa, doświadczonego w służbie dla Chrystusa, potem rodzinę Narcyza i swego rodaka Herodiona. Paweł pozdrawia ich jako tych, którzy należą do Pana. Być chrześcijaninem znaczy należeć do Pana. Tak to wtedy rozumiano. I taką definicję chrześcijanina możemy stosować i dzisiaj. Chrześcijanin to człowiek należący do Pana. Wspominaliśmy już, że apostoł pozdrawia wiele kobiet zaangażowanych w służbę we wczesnym kościele na równi z mężczyznami. Mówiliśmy już o Febie, Marii, Pryscyli, a dalej apostoł wymienia też Tryfenę, Tryfozę i Persydę. Pozdrawiając następnie Rufa, dodaje i matkę jego, i moją. Jest to sygnał, że z tą dwójką łączyły go jakieś wydarzenia z dalekiej przeszłości. Zapewne w czasie swej misji we wschodniej części Imperium, skąd przybyli potem do Rzymu, matka Rufa po macierzyńsku zajmowała się Pawłem. Czy można przyjąć, że Ruf był synem Szymona Cyrenejczyka, o którym czytamy w Ewangelii Marka? Wiele za tym przemawia. Ewangelia Marka jest szczególnie związana z Rzymem. I skoro znajdujemy w niej wzmiankę o dwóch synach Szymona, Aleksandrze i Rufie, to znaczy, że obaj musieli być w Rzymie bardzo znani. Z dużym prawdopodobieństwem można więc przyjąć, że pozdrawiany teraz Ruf jest jednym z synów Szymona Cyrenejczyka. Jeżeli tak, to apostoł przyjaźnił się z synem człowieka, który spotkawszy Jezusa na drodze krzyżowej, poniósł za niego krzyż. Szymon Cyrenejczyk, ojciec Aleksandra i Rufa. W domu Szymona Paweł został bardzo serdecznie przyjęty, a w jego żonie znalazł drugą matkę. Tak więc w tej krótkiej wzmiance o Rufie, prawdopodobnie synu Szymona Cyrenejczyka, możemy dostrzec potwierdzenie historycznej wiarygodności opisu Ewangelii, opowieści o trudnej, wyczerpującej drodze Jezusa na krzyż Golgoty. Jak widzimy, apostoł Paweł, choć często działał w osamotnieniu, w swojej służbie współpracował jednak z wielu braćmi i siostrami w Chrystusie. Darzył ich miłością i szacunkiem, doceniał ich trud i poświęcenie, dodawał im otuchy, zachęcał do dalszej służby i pozdrawiał ich serdecznie przy każdej nadarzającej się okazji. Pomyślmy, jak ważne było to, że Paweł imiennie wyrażał im swoje uznanie i chwalił ich za to, co czynili przed całą wspólnotą w Rzymie. Czy ważne jest okazywać miłość ludziom, mówić im o tym, że ich cenimy, wyrażać uznanie i pamiętać, co dla nas zrobili, chwalić innych pracowników chrześcijańskich za ich trudy i nie myśleć tylko o swoich własnych wysiłkach? Na pewno jest to bardzo ważne. Paweł zalecał chrześcijanom zamieszkującym w Rzymie, by należycie doceniali i oddawali szacunek tym, komu się on należy. A teraz sam daje przykład, jak w podobnych przypadkach powinien się chrześcijanin zachowywać. Słowa uznania dla naszych wysiłków zaspokajają podstawową potrzebę każdego człowieka. Jeśli członkowie wspólnoty wiedzą o tym, co różne osoby robią dla Pana, wtedy tym bardziej zaczynają siebie wzajemnie szanować. Wzmacnia to miłość braterską i społeczność w danej wspólnocie. w wierszu 16, 16 rozdziału znajdziemy wzmiankę o pocałunku świętym. Niezwykłe słowa. Ale w czasach, kiedy żył Paweł, pocałunek w policzek był oznaką przyjaźni i szczególnej sympatii względem kogoś. Był to zwyczaj powszechnie przyjęty na wschodzie, który w niektórych krajach przetrwał do dzisiaj. Zwyczaj ten przejęli i stosowali bardzo często w życiu codziennym chrześcijanie. Teraz Paweł, zwracając się do chrześcijan zamieszkałych w Rzymie, poleca im, aby pozdrowili ludzi znanych mu osobiście w taki sposób, w jaki zwykle pozdrawiali się wszyscy chrześcijanie. Gdyby między nimi znajdowali się chrześcijanie pochodzący z krajów zachodnich, to zapewne apostoł poprosiłby ich, by przekazali innym pozdrowienia poprzez uścisk dłoni. Tak więc Paweł nie narzuca nam tutaj jakiegoś sposobu przekazywania wzajemnych uczuć i pozdrowień, a jedynie uczy nas, byśmy byli serdeczni i okazywali swoją miłość wobec sióstr i braci w Chrystusie. Paweł pisze: pozdrówcie jedni drugich. I dodaje: pozdrawiają was wszystkie wspólnoty chrystusowe, przez co podkreśla serdeczne więzi, jakie łączą wszystkich wierzących w Jezusa jako swego Zbawiciela, wszystkich należących do jednego żywego organizmu, ciała chrystusowego. I dzisiaj świadomość jedności i łączności z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie powinna nam towarzyszyć stale i na co dzień dodawać nam otuchy, sił, wiary i nadziei. Apostoł Paweł przesyła więc Rzymianom pozdrowienia od wspólnot chrześcijańskich na wschodzie i zapewne dlatego w następnych jego słowach pojawiają się ostre słowa ostrzeżenia. W swojej pracy misyjnej we wschodniej części imperium apostoł doświadczył bowiem wiele trudności i kłopotów z powodu działań ludzi powodujących rozłamy w młodych wspólnotach. Paweł ostrzega więc: proszę was, bracia, zwracajcie uwagę na tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia ze szkodą przyjętej przez was nauki i wystrzegajcie się ich. Oni bowiem nie służą Chrystusowi, naszemu Panu, ale własnym żądzom, a miłymi i pochlebnymi słówkami zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo natomiast jest znane wszystkim, dlatego cieszę się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre i nie zepsuci przez zło. A Bóg pokoju rzuci wkrótce szatana pod wasze stopy. Łaska Jezusa, naszego Pana, niech będzie z wami. Pozdrowienia więc, jak widzimy, zostają przerwane i apostoł nagle, jak gdyby wiedziony instynktem misjonarskim, wypowiada słowa ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed tymi, którzy wzniecają spory, którzy sieją zgorszenie wbrew nauce, jaka stała się ich udziałem. Apostoł nie oszczędza tych wichrzycieli, którzy przemawiając gładkimi słowami zwodzą serca ludzi prostolinijnych, ale zamiast służyć Panu, dbają o własny interes. Trudno się zorientować, o jakie błędne nauki chodzi apostołowi. Widzimy jednak, że tam, gdzie dało się zauważyć zagrożenie jedności Kościoła, Paweł reaguje bardzo mocno i zdecydowanie. Jak chirurg, gotów na cięcie tam, gdzie ropień zagraża całemu organizmowi. Pamiętajmy, i dzisiaj nie powinniśmy się wdawać w niepotrzebne spory z ludźmi, których działania zmierzają do rozbicia jedności wspólnoty braterskiej. I do nas adresowane jest wezwanie apostoła. Chcę, żebyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. Zauważmy, że apostoł, pisząc list, wielokrotnie modli się o braci w Rzymie. Modli się o to, by łaska Pana Jezusa Chrystusa była z tymi, którzy będą czytali jego list. W wierszu 24 czytamy ponownie: łaska Chrystusa Jezusa, naszego Pana, niech będzie z wami wszystkimi. Ta modlitwa, to życzenie apostolskie, przypomina nam o znaczeniu łaski Bożej w całym poselstwie listu do Rzymian. Z Bożej łaski możemy być uratowani i żyć wiecznie. Z Bożej łaski możemy trwać w bliskiej więzi z Chrystusem i w serdecznej wspólnocie ze sobą nawzajem. Jakże potężna i cudowna jest łaska Boża. Dalej apostoł kontynuuje przekazywanie dalszych pozdrowień. Pisze: pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. Na podstawie innych listów Pawła wiemy o roli, jaką odgrywał Tymoteusz. W tym miejscu jego postać schodzi jak gdyby na plan dalszy w zestawieniu z trzema rodakami Pawła, którzy zapewne należą do jego najbliższego otoczenia. A potem natrafiamy na bardzo ciekawe pozdrowienie. W 22 wierszu czytamy: Pozdrawiam was ja, Tercjusz, który ten list pisałem pod dyktando. Człowiekiem, który pisał list do Rzymian, był Tercjusz. Jeżeli Paweł nawet wszystko mu dyktował, słowo po słowie, to i tak napisanie podobnie długiego listu było w owych czasach nie lada osiągnięciem. Tercjusz jest prawdziwym chrześcijaninem, bo pozdrawia, przesyłając w Panu pozdrowienia. Nie spogląda z dumą na swoje dzieło, ale widzi w nim służbę dla Pana. Służbę, której mógł podołać dzięki łasce i pomocy Jezusa. To pozdrowienie pisze bezpośrednio od siebie. A potem w następnym wierszu znajdujemy pozdrowienie od Gajusza. Prosi on, żeby i od niego przesłać pozdrowienia. Pamiętamy, że w Koryncie człowiek o tym imieniu należał do nielicznego grona ludzi ochrzczonych osobiście przez Pawła. A więc bardzo możliwe, że Gajusz był jednym z pierwszych nawróconych w Koryncie i możliwe, że to on właśnie przesyła teraz Rzymianom pozdrowienia. Apostoł Paweł, który pisze swój list właśnie w Koryncie, przedstawia Gajusza słowami: Gospodarz mój i gospodarz całej wspólnoty. Może to oznaczać, że jako człowiek zamożny Gajusz posiadał tak obszerny dom, że mógł się w nim pomieścić cały kościół, a może po prostu udzielał stałej gościny apostołowi i pozostałym członkom wspólnoty w Koryncie. Również zamożnym człowiekiem był też z pewnością Erast, o którym czytamy dalej, skarbnik zarządu miasta, którego pozdrowienia wraz z pozdrowieniami od znanego Rzymianom zapewne bardzo dobrze brata Kwartusa apostoł Paweł przekazuje jako ostatnie. To potwierdza nasze wcześniejsze spostrzeżenia, że wspólnota w Rzymie była bardzo zróżnicowana, że należeli do niej i niewolnicy, i ludzie wolni, ubodzy i zamożni, Żydzi i Rzymianie. Wszystkich łączyło prawdziwe braterstwo, prawdziwa miłość. Widzimy też następną wspaniałą rzecz. Apostoł Paweł nie prowadzi swojej misji w osamotnieniu. Do jego pozdrowień przyłączają się różni członkowie wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie, gdzie apostoł pisze swój list. Pozdrawia Rzymian wspomniany Gajusz, gospodarz domu, w którym mieszka w Koryncie Paweł, Tymoteusz, najbardziej wierny współpracownik i uczeń apostoła, Tercjusz, pisarz, któremu Paweł dyktuje swój list. Daje nam to wyobrażenie o metodach pracy misyjnej apostoła Pawła i w ogóle o warunkach, w jakich toczyło się życie pierwszych chrześcijan. Nie ma jeszcze kościołów, okazałych budynków, nie ma sal parafialnych, ale żywy kościół, żywy organizm Chrystusowy rozwija się dynamicznie dzięki posłuszeństwu Duchowi Bożemu i zaangażowaniu takich ludzi jak Paweł, Tymoteusz, Gajusz i oddaniu setek ludzi, często bezimiennych, którzy zwiastując Ewangelię i potwierdzając ją życiem, zdobywają dla Chrystusa i Jego Kościoła coraz to nowych wiernych z niemal wszystkich już ówcześnie żyjących narodów świata. Nie dziwimy się więc, że kończąc swój list, apostoł wznosi hymn na cześć Boga. Paweł woła: Temu zaś, który może was umocnić zgodnie z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, którą głoszę w myśl objawionej tajemnicy od pradawnych czasów okrytej milczeniem, teraz jednak objawionej, a przez pisma prorockie zgodnie z postanowieniem Bożym ogłoszonej wszystkim narodom, aby je nakłonić do posłuszeństwa w wierze, samemu Bogu, w którym jest pełnia mądrości, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen. Wspaniałe słowa. Przypominamy sobie, że już na samym początku Paweł pisał, iż Ewangelia jest mocą Bożą. Teraz powraca do tej myśli. Bóg ma utwierdzić was, chrześcijan, pisze apostoł, którzy żyjecie w stolicy świata, jesteście szczególnie narażeni na trudności i pokusy czyhające wewnątrz i na zewnątrz Kościoła. Może utwierdzić was według Ewangelii, którą zwiastuję, Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Nowina Chrystusowa, jaką zwiastuje i przekazuje Rzymianom apostoł, utrzyma Kościół aż do dnia paruzji, aż do powrotu Chrystusa. Ewangelia odsłania tajemnicę. Tym pojęciem apostoł posługuje się często. Tajemnicę wielkiego Bożego planu zbawienia, któremu podporządkowana jest tajemnica losu Izraela, o której wiele pisał też apostoł w rozdziałach od 9 do 11 w swoim liście. Wyjaśnieniem tej tajemnicy, które dotyczy bezpośrednio także Rzymian, jest fakt, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Stało się to możliwe tylko dzięki sprawiedliwości Bożej, która nie została związana prawem, ale objawiła się niezależnie od prawa poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Zawarta w liście do Rzymian nauka o usprawiedliwieniu należy więc do sfery tej tajemnicy i do jej spełnienia. List do Rzymian wskazuje nie tylko drogę do osobistego zbawienia jednostki, ale roztacza wizję wielkiego Bożego planu zbawienia, owej tajemnicy przez długie wieki pokrytej milczeniem. Apostoł stwierdza, że w przeprowadzonym od wieków Bożym planie zbawienia coraz potężniej promienieje Boża chwała. Sens bytu całego stworzenia stanie się jasny w momencie, gdy wspólnota wierzących, już połączona z Chrystusem, już doskonała, będzie uwielbiała Boga i pomnażała Jego chwałę. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Te słowa kończą list do Rzymian. List, w którym apostoł Paweł naucza o tak wielu ważnych sprawach, że pomimo iż rozważaliśmy wspólnie treść tego wyjątkowego listu przez kilka tygodni, zaledwie zasygnalizowaliśmy wiele głębokich prawd teologicznych i praktycznych, prawd świadczących o mądrości i chwale Boga. I właśnie Bogu, jedynie mądremu, wiecznemu i wszechwładnemu Panu, oddaje na koniec cześć Jego wierny sługa, wybrany do zwiastowania pojednania z Bogiem i proklamowania usprawiedliwienia człowieka poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Apostoł narodów, człowiek niezwykle mądry, jeden z największych umysłów wszechczasów, wskazuje na Boga jako jedynie mądrego, jedynie godnego chwały, Stwórcę i Pana Wszechrzeczy. Tak wiele o Bogu, o Jego sprawiedliwości, mądrości i łasce dowiedzieliśmy się z lektury listu do Rzymian. Przekonaliśmy się, że mimo iż list ten pisany był tak dawno i że adresowany był do określonej grupy chrześcijan żyjących na początku naszej ery w Rzymie, to jego zasadnicze przesłanie jest aktualne i niezwykle ważne również i dla nas dzisiaj. Chodzi bowiem o prawdę Bożą i o nasze życie. Wracając więc do listu do Rzymian i czytając go uważnie po raz kolejny, musimy za każdym razem starać się zrozumieć każde słowo z osobna i całe jego przesłanie w całości. I za każdym razem, gdy czytamy ten niezwykły list apostolski, musimy modlić się i pilnie nasłuchiwać, gdyż tylko sam Bóg, poprzez Ducha Świętego, może nam odkryć Bożą prawdę. Mówiliśmy już, rozpoczynając naszą wspólną lekturę listu do Rzymian, że w życiu wielu chrześcijan w długoletniej historii Kościoła odegrał on szczególną rolę. Jego słowa doprowadziły do nawrócenia świętego Augustyna, spowodowały przełom w życiu Marcina Lutra, inspirując go do zreformowania Kościoła. Także przełom w teologii po I wojnie światowej, związany z nazwiskiem Karola Bartha, uwidocznił się przede wszystkim w interpretacji, w odczytaniu listu do Rzymian. Każdy z nas może przeżyć przełom, czytając uważnie z modlitwą słowa tego listu. W nim bowiem najczytelniej i najbardziej systematycznie wyłożył apostoł Paweł swoją naukę o usprawiedliwieniu z wiary. I zrozumienie oraz przyjęcie tej prawdy ma zasadnicze znaczenie dla każdego chrześcijanina. Już od pierwszego rozdziału listu, jak pamiętamy, gdzie apostoł ukazuje przyczynę upadku człowieka i jego oddalenia się od Stwórcy, możemy odnaleźć także własne błędy. Niewrażliwość na głos Boga, niedostrzeganie Jego działania, brak wdzięczności za Jego dzieła, za Jego dary, jest bowiem problemem nie tylko pogan żyjących w starożytności, ale i nas wszystkich, ludzi współczesnych, tak zagubionych w gąszczu idei, filozofii, rozmaitych teorii i nauk. Gdy apostoł pisze potem o winie Izraela, o jego niewierności i odstępstwie, i my możemy dostrzec, jeśli jesteśmy szczerzy, nasze odstępstwo, nasz brak wierności. Nasz wzrok skierujemy z nadzieją ku jedynie wiernemu, przebaczającemu, łaskawemu Bogu. Wielką radością napełnią nas wtedy słowa rozdziału 5. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I upewnimy się, że nasza nadzieja nas nie zawiedzie, bo Duch Święty, dany nam w chwili nawrócenia, będzie rozlewał w naszych sercach miłość Boga, agapę, miłość prawdziwą. Zrozumiemy też, dlaczego tak często nie postępujemy tak, jakbyśmy tego pragnęli. Dlaczego ciągle musimy toczyć walkę ze swoimi słabościami, z egoistycznymi skłonnościami. Gdy prześledzimy uważnie treść 6 i 7 rozdziału, zrozumiemy, że Bóg dał nam swoje prawo, swoje przykazania nie po to, by nas potępić, ale by nam wskazać naszą grzeszność i pobudzić do przyjęcia ratunku z rąk Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A potem we wspaniałym rozdziale 8 odczytamy cudowne słowa zapewnienia, że w Chrystusie Jezusie jesteśmy uwolnieni od prawa grzechu i śmierci i że jeśli pozwolimy się prowadzić Duchowi Bożemu, On będzie tak nas przekształcał, że będziemy się upodabniali do naszego Zbawiciela. A w chwili powtórnego przyjścia Jezusa zespolimy się z Nim ostatecznie i będziemy trwać w ogarniającej wszystko wiecznej, zwycięskiej Bożej miłości. Czytając rozdziały 9, 10 i 11 upewnimy się, że obietnice Boga są niezawodne, że Bóg kieruje historią, w której szczególne miejsce zajmuje Izrael i że w Bożym planie zbawienia nastąpi wspaniały moment, kiedy lud wybrany przeżyje wielkie duchowe przebudzenie i na powrót przylgnie do Boga całym sercem. Wtedy wszyscy wierzący, wszyscy, którzy ufają Chrystusowi, wspólnie ze swoimi braćmi z narodu wybranego wejdą do Bożej chwały. Ponieważ teraz żyjemy jako Boże dzieci pośród wszystkiego, co niesie nam współczesny świat, pełen zła, napięć, konfliktów i wszelkiego grzechu, w końcowych rozdziałach listu znajdziemy bezcenne wskazówki, jak żyć na co dzień, jak w praktyce stosować się do prawd Ewangelii, jak zachowywać jedność w Bożej rodzinie, jak wzajemnie się wspierać, pocieszać, wzmacniać. Naprawdę, potrzebujemy ciągłego powrotu do lektury listu do Rzymian, listu, który dzięki działaniu Ducha Świętego jest ciągle aktualnym Bożym listem skierowanym do każdego z nas.